Jedziesz, panie.
Ja? No dobrze, dobrze. Chociaż powiem ci, że coraz mniejszą mam motywację, coraz trudniej jest mi wymyślać różne wstępy, bo skapowałem się ostatnio, żeśmy ominęli ten legendarny odcinek numer 6-9 i on tam już gdzieś kiedyś był i nic z tym nie zrobiliśmy, więc dzisiaj tak.
I kurwa, taki żart ci minął obok
No,
nosa.
no.
Ja pierdzielę.
Więc ja dzisiaj chyba na smutno śpiewaj, ale nie wiem, czy dołączę, bo nie wiem, czy jestem w humorze.
Ojej. Futura podcast.
No dobra, poprawiło mi to humor od razu. Dzisiaj mamy, drodzy Państwo, jak to jest telewizja śniadaniowa, my mamy podcast śniadaniowy. Ja jeszcze mam trochę pustą głowę, bo dopiero co się obudziłem. Jest jak na nas, jak na mnie przynajmniej. A, słuchawka mi wypadła. Bardzo rano,
Robi
więc
wrażenie.
nie gwarantuję tak wysokiej formy psychicznej, ale no cóż, no będziemy sobie gadali przede wszystkim o nowych premierach Samsunga, ale zanim do tego przejdziemy, to powiedz co u Ciebie, bo u mnie nic ważnego, ale całkiem sporo małych rzeczy.
No, to tak. Zaczynając od samego podcastu śniadaniowego, to mogę powiedzieć tyle, że albo dzisiaj, czyli w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast w czwartek rano, albo dzisiaj wieczorem się pojawi, albo żeby utrzymać ten podcast śniadaniowy, pojawi się w piątek z rana. Wszystko będzie zależne od tego, jak się wyrobię z jeszcze jednym dodatkowym filmem, który muszę opublikować u siebie, albo przynajmniej zmontować go do siebie na kanał. Co u mnie? Ano, spotkaliśmy się w poniedziałek ostatnio, tak na szybko, tak na szybciucho. Nie lubię takich szybkich spotkań, bo gówno z tego wynika.
No, ja też.
Byliśmy na konferencji przedpremierowym pokazie Samsunga, ale o tym na pewno jeszcze sobie dzisiaj trochę poopowiadamy. Poza tym, wiesz co, kilka takich mieszanych uczuć mną na lewo i prawo trzaska. Pierwsza to, aż się boję poruszać ten temat UOKiK-u i współprac związanych z polityką, bo jeżeli ktoś śledzi, szczególnie TikToka, to może wie, albo i nie wie, to ja może o tym przypomnę, że jeden z najpopularniejszych TikTokerów w Polsce, Filip Zabielski, nie wiem, nie oglądam, nie śledzę twórczości, wrzucił TikToka, który mam wrażenie, jakby mógł być, absolutnie tutaj nie mówię, że to jest pewne, tylko mogę sobie gdybać po treści, jaka została powiedziana w tym filmiku, jakoby miała być to współpraca sponsorowana wraz z jedną partią polityczną. Okazuje się, że ta współpraca nie została oznaczona, a UOKiK odniósł się do tego, że on nie będzie w ogóle interesować się takimi współpracami, czy one są oznaczane, czy też nie, jeżeli chodzi o współprace polityczne. Co ty, Michał, na to powiesz, mój drogi?
Wiesz co, to jest dziwne, bo ja oglądałem tego TikToka, o którym mówisz, TikToka, który w ogóle stoi w totalnym kontraście do reszty twórczości tego pana Zabielskiego, ale już abstrahując od tego wszystkiego, z tego co pamiętam, tam była taka argumentacja ze strony UOKiK-u, że oni się nie będą interesowali, bo polityczne poglądy to może być czyjaś prywatna opinia. No dobra, ale to w takim razie wszystko się da pod to podciągnąć, nie? Bo moją prywatną opinią też może być, że nie wiem, smartfon Samsung Galaxy S28 jest najlepszym telefonem na świecie, i to jest moja prywatna opinia, na którą może wpłynęło to, że dostałem od kogoś, od pewnej firmy na S jakieś pieniądze, a może nie wpłynęło, więc nikt się tym nie interesuje. No, moim zdaniem taka interpretacja otwiera w ogóle pole do ogromnych nadużyć i tworzy taki precedens, więc mnie się to bardzo nie podoba. No,
Również.
jestem zawiedziony. No, wiesz, ja tam współpracę zawsze oznaczam tak, jak się oznaczać powinno, ale no, chciałbym, żeby wszyscy to robili, nie? Bo czasami to się wręcz czuję, że ja, jako że tę współpracę właśnie oznaczam, to ludzie na mnie patrzą, że o, bo Pisarski ma jakieś filmy sponsorowane, a inni nie mają, nie? Nie chcę, żeby tak myśleli, bo inni często też mają, tylko że jakoś im się, no, nie chce pokazywać, że te filmy są sponsorowane.
Dokładnie tak. Mi się to bardzo, ale to bardzo nie podoba, bo jeżeli już od jakiegoś czasu, nie wiem, od roku, dwóch trwa jakaś taka mocna nagonka na influencerów, pod których ja czy ty raczej no, za bardzo się nie uważamy, jesteśmy typowymi nerdami, osobami, które recenzują sprzęt elektroniczny. i każdy twórca ma oznaczać współpracę. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia, wszystkie moje współprace są jasno i klarownie oznaczone, tak samo jak u ciebie. Tak mam wrażenie, że to się tyczy wszystkich. Nie ma tutaj dzielenia na tych, którzy muszą oznaczać i tych, którzy nie muszą oznaczać. Tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o temat opinii, tak samo jak tematy, nie wiem, religijne, polityczne, poglądy, no to jest złe. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo złe i to mi się bardzo, bardzo nie podoba, ale to wiadomo jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Być może pan Filip Zawielski nie działał na zasadzie żadnej współpracy. Rozumiem, szanuję. A poza tym wczoraj, nie, zresztą nie powiem, co wczoraj zacząłem oglądać, bo to będzie, kurde, taka bardzo specyficzna polecajka. Czy coś jeszcze? Pograłem sobie w dwie gry. Forspoken, który bardzo, ale to bardzo mi się nie podoba, a już niejednokrotnie na podcaście mówiłem, że wierzę w tę grę, że darzę i chcę się z wami, drodzy słuchacze, widzowie, podzielić jakąś taką moją wewnętrzną nadzieją na temat tego, że to byłaby dobra gra. A to niestety, tego jak sobie pograłem, to ta gra mnie strasznie, ale to strasznie odpycha, do tego na pewno jeszcze zaraz wrócimy. Drugą grę, którą pograłem i która mi się notabene bardzo podoba, a nie liczyłem aż tak bardzo na to, to oczywiście jest Dead Space Remake, czyli remake gry wydanej w 2008 roku bodajże na Xboxa 360. Ja przyznaję się bez bicia, Dead Space'a pierwszego nigdy całego nie przeszedłem. I teraz jest świetna okazja ku temu, żeby wreszcie tę grę przejść, bo ona jest wyborna, pograłem parę godzin i jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony tym tytułem.
No spoko, jeżeli chodzi o Forspoken, to właśnie chciałem się na moment zatrzymać, bo też grałem. Powiedz, ile ty, jak długa była szansa, którą dałeś tej grze?
Około półtorej godziny. I odpadłem.
Okej, okay, dobra, bo ja grałem w sumie ze 3 godziny i też powiem szczerze, że w tej chwili nie mam jakiejś wielkiej motywacji, żeby wracać. Forspoken to dla mnie jest taka gra, idealny przykład na to, po pierwsze, co się dzieje, kiedy Japończycy próbują robić taką grę według ich na zachodnią modłę, na, jak oni sobie wyobrażają grę, która mogłaby powstać w Stanach. Grafika jest bardzo nierówna, dialogi są bardzo nierówne, wszystko tam jest bardzo, bardzo nierówne, bo nie wiem, te efekty cząsteczkowe przy czarach i w ogóle wyglądają super. Tam była na początku
ale
walka...
Ale mimika ryja to jest tragedia.
Tak, na początku była walka ze smokiem. Smok na przykład też wyglądał bardzo fajnie, ale te modele postaci to są jak kurczę żywcem wyjęte z PS3. Z drugiej strony to jest też fajny właśnie przykład gry, która dosyć ciekawie wykorzystuje wszystkie funkcje PS5 i jeżeli ona będzie na przykład w PS Plusie za jakiś rok, a pewnie będzie, no bo wątpię, żeby tam osiągnęła jakieś świetne wyniki sprzedażowe, to wtedy jak najbardziej sprawdźcie sobie, bo są bardzo fajne wibracje w DualSense. Nasz towarzysz w postaci tej gadającej bransoletki, on też przemawia do nas z tego głośnika DualSense'a. Jest dużo takich smaczków, które powinny spodobać się posiadaczom PS3, no bo ta gra właśnie fajnie wykorzystuje możliwości tego systemu, jako że jest konsolowym X-em właśnie na PS5. A mało takich produkcji do tej pory powstało, więc to fajnie. Ale za te aktualne 330-350 zł, no nie, zdecydowanie nie.
No, a ja głupi w preorderze zamówiłem. Ja wiedziałem, że preorderów się nie zamawia, ale tak samo zamówiłem preorder Dead Space'a i z Dead Space'a na przykład jestem zadowolony. Więc no cóż, gry na konsole aktualnej generacji to jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz. I tak to mniej więcej wygląda. To, co do samego X-a, to już warto powiedzieć, że ten X Forspoken jest mniej więcej takim samym X-em jak wszystkie gry na Xboxa, czyli okay. Również on jest współdzielony z biblioteką peceta, więc miejcie to, moi drodzy, na uwadze. Być może ktoś z Was ma mocnego peceta i mógłby też mniej wydać pieniędzy na taką grę na komputer, no to myślę, że jeżeli już ma wydawać, to lepiej będzie wydać to na komputer, choć osobiście nie polecam wydawać tak ogromnych pieniędzy, bo troszkę pieniądze wyrzucone w błoto. No dobrze, ale wiesz co, mnie to najbardziej jedna rzecz ciekawi, bo ty należysz do tego elitarnego grona ludzi, których PlayStation Polska bardzo, bardzo lubi. Opowiadaj na temat VR 2, bo tutaj również preorder zamówiłem. Jestem niesamowicie podjarany i uważam, że PlayStation VR jest to jedna z dla mnie osobiście najważniejszych premier 2023 roku. Ja na swój egzemplarz niesamowicie czekam do 22 lutego.
Dobra, fajnie, że pytasz, czy sobie akurat może jakoś ułożę myśli, bo dzisiaj albo jutro będę też przygotowywał film na swój kanał na ten temat. No, byłem, widziałem, pograłem koło godzinki w Horizona Call of the Mountain, czyli ten spin-off, zupełnie nową grę przygotowywaną nie przez autorów oryginalnej serii.
No ja właśnie pre-order zamówiłem z tym tytułem. No.
I powiem Ci, że jaram się dużo bardziej niż przed tym pokazem. Jestem zachwycony jakością obrazu, jestem zachwycony interaktywnością pokazywaną przez tę konkretną grę i funkcjami, które Sony reklamowało w przypadku PSVR-a dwójki, bo choćby to czytanie ruchów gałek ocznych rzeczywiście w moim przypadku działało idealnie. Nie wiem, jak to wpływa na samą grafikę, bo podobno to się odbywa w ten sposób, że tam, gdzie patrzymy, tam ta grafika jest bardziej szczegółowa, no bo mamy ograniczone pole ostrości wzroku. A wiadomo, że nie spojrzysz sobie, to jakiś gameplay musiał być nagrany, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam z boku rzeczywiście ta grafika jest mniej szczegółowa. Potwierdzanie opcji w menu też odbywa się poprzez po prostu patrzenie na nie, co jest spoko, bo do tej pory przywykłem do tego, że trzeba było całym łbem obracać i na początku było trudno się przyzwyczaić do tego nowego sposobu, no ale wiadomo, że jest znacznie lepszy. Tutaj według mnie sukces PSVR 2 albo jego brak będzie się rozbijał o gry, bo według mnie musi powstać znacznie więcej gier, które będą ekskluzywne dla PlayStation VR. Nawet nie to, że będzie można sobie pograć w całe Gran Turismo 7, bo będzie, albo w Resident Evil i to jest zajebiste, tylko że moim zdaniem ludzie muszą przestać patrzeć na to, jak na akcesorium, które kosztuje 3000 zł, tylko muszą widzieć w tym nową platformę, jakby zupełnie nową konsolę, na którą są zupełnie nowe gry, których oni nie będą mieli bez tego. I to może być dla Sony największy problem, bo oni prawie niczego takiego nowego oprócz tego Horizona póki co nie zapowiedzieli, a przecież czeka choćby, znaczy moim zdaniem pierwszy w kolejce powinien być sequel Astrobota na PlayStation VR pierwsze, który był genialny, no i wiadomo, że też wszyscy teraz kochają Astrobota z uwagi na to, że jego najnowsze przygody były preinstalowane na PS5, bo o sam sprzęt...
Zajebiste.
O sam sprzęt się nie martwię, bo jest znakomity, bo jakość obrazu jest najlepsza, jaką widziałem w świecie VR-a, bo Horizon wygląda jak najładniejsze gry z PS4, więc niby wiesz, przez 120 klatek i tak dalej, no ten VR zawsze będzie generację do tyłu, ale jeśli chodzi o grafikę, no ale mówiąc najładniejsze gry z PS4, mam na myśli właśnie Horizona, Forbidden West w wersji na PS4 albo The Last of Us 2, więc naprawdę piękne, piękne tytuły. Jest fajna haptyka w padach, możesz, nie wiem, jak zakładasz te gogle, to najpierw skanujesz pomieszczenie wokół siebie, no i tam później, mimo że one są podłączone tylko jednym kablem, na co też widziałem, że niektórzy narzekają, że ten kabel jest w ogóle niepotrzebny, no ale dobra, już pomijmy to, mnie nie przeszkadzało. Skanujesz pomieszczenie, tam też są jakieś kamery wbudowane w same gogle, w związku z czym jak sobie robisz kroki naprawdę, to robisz też te kroki w wirtualnej rzeczywistości. Jak kucasz czy stajesz na palcach, to też ma tam to swoje odbicie w tym interaktywnym świecie. I to jest naprawdę super, daje ogromną wczuwę. Ja po tej godzinie nie miałem żadnych nudności, nic takiego, a na starszych hełmach VR, które testowałem, to się zdarzało. Nadmienię też, że nie jestem super ekspertem, bo jakichś tam drogich, nie wiem, nowych tych Valve Index, które kosztują 6000 zł chyba, czy 5, nie miałem nigdy na głowie, ale w porównaniu do tego, co było w pierwszym PlayStation VR, to jest po prostu, jeżeli chodzi o wygodę, grafikę, możliwości kontrolera, wygodę tych kontrolerów, to jest nie generacja wyżej, tylko 3 generacje wyżej. I aż mi się tak robi smutno, że nie mamy już takich przeskoków w samych generacjach konsol. Jeszcze może coś zaraz powiem o tym samym Horizonie, ale widzę, że się rozgadałem na 15 minut, więc odetchnę i ty może się podziel jakimiś wrażeniami moje wrażenia.
Co, nie, no luz, wiesz co, luz, bo jak najbardziej mnie to mega, mega interesuje, bo wiesz, ja mogę sobie tam poczytać, pooglądać jakieś tam wideo na temat VR-u, natomiast ja nie jestem osobą, która też miała jakąś dłuższą styczność. Ze wcześniejszymi wersjami HTC jak najbardziej miałem styczność, wyglądało to, ale to było parę ładnych lat temu i mi się to bardzo, bardzo podobało, natomiast nigdy nie byłem zwolennikiem na takim poziomie, aby w jakikolwiek VR zainwestować, dlatego PlayStation VR 2 będzie to taki pierwszy VR, który postanowiłem, że prywatnie kupię i sprawdzę. Powiedz mi, Michał, jedną rzecz, bo tak sobie przeczytałem w internecie i nie wiem, a wiesz, w internecie wiadomo, sama prawda. Powiedz mi proszę, czy z racji tego, że ja u siebie na dole w studyjku mam mniej miejsca, czy ja mogę grać siedząc, czy ja obowiązkowo będę musiał przenieść sobie konsolę do salonu, tam gdzie mam więcej miejsca, żeby móc się poruszać? Czy jest opcja wyboru pomiędzy siedzeniem a staniem?
Jest opcja wyboru. Wydaje mi się, że ta opcja stanie jest dużo bardziej wciągająca, imersyjna, jak to się mówi, ale można też siedzieć. Z tym, że jak ja byłem tam w biurze PlayStation Polska, to oni też mieli dosyć blisko kanapę telewizora. I właśnie mniej więcej chyba jak u ciebie w salonie, i tam też mi pokazywało, że ej, ale tutaj nie ma zbyt wiele miejsca, więc może jednak wolałbyś siedzieć na tyłku i się nie ruszać. Ja tam wziąłem nie, wypchaj się, chcę stać i jakby nie miałem z tym problemu. Więc to nie jest tak, że jesteś jakoś chyba odgórnie ograniczony, że musisz, bo jest za mało miejsca, tylko masz wybór. Jak później się wypierdzielisz o kanapę, to jakby twoja wina. Chociaż też to nie będzie takie łatwe, bo jak tam się zbliżasz, to już było w innych wiarach, jak się zbliżasz do miejsca, w którym masz przeszkodę, to pojawia się taka siatka nałożona na grafikę, która ci, wiesz, pokazuje twoją odległość od ściany telewizora, czy tam właśnie kanapy. A jeżeli chodzi o samego, Horizona, to w Sony nie byli mi w stanie powiedzieć, ile ta gra właściwie będzie trwała, bo się trochę bałem, że to będzie jakieś tam, wiesz, tylko takie drobne tech demko, ale gdzieś tam znalazłem w internecie informację, że podobno około 8 godzin, więc myślę, że jak na VR nie jest źle.
No to solidny wynik. No.
U mnie przez tę godzinkę najpierw było oglądanie widoczków, żeby tam, wiesz, poznać, zobaczyć skalę tego wszystkiego i wrażenia z tego, jak nad tobą przechodzi wielki robot i to wygląda, jakby to się działo naprawdę. Później gameplay składał się w największej mierze z strzelania z łuku, które jest fajnie rozwiązane, bo ten łuk musisz sobie jakby wyciągać zza pleców jedną ręką, z drugą ręką wyciągasz sobie strzały, naciągasz to i strzelasz po prostu tak jak w prawdziwym życiu. To jest super. I bardzo dużo było wspinaczki, która też jest interesująca, no bo musisz się rozglądać, musisz sprawdzać, czy na pewno sięgniesz do drugiego kamyczka, czy do jakiejś tam liny. Musisz odpowiadać, układać ręce w odpowiedni sposób, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie spać po prostu. Raz spadłem i to nie było zbyt przyjemne. Miałem przez tę godzinę tylko jedną walkę, która też wydawała się całkiem spoko, no ale wiesz, niewiele jestem w stanie powiedzieć. Walczyłem łukiem, nie wiem, czy tam później pojawią się jakieś inne bronie, czy nie. Są mechaniki blokowania. Fajna była też interaktywność świata. To podobnie jest w tym Half-Life'ie Alyx, że ja tam tak naprawdę połowę czasu spędziłem na tym, że chodziłem sobie gdzie tylko mogłem i patrzyłem, czego mogę dotknąć, a czego nie. I właściwie wszystkiego mogłem, więc tam rozbijałem jakieś dzbanki, wylewałem wodę, żarłem sobie jabłka, bo też można i to nawet odnawia zdrowie. Nie wiem, był taki na strażnicy, był gong, w który jak się okazało mogłem zabić, ale żeby zabić ten gong, to musiałem podnieść, wiesz, to patyka do walenia. Okazało się, że on jest za ciężki, żeby wziąć go w jedną rękę. That's what she said. Więc wiesz, tam też musiałem w dwie łapy to wziąć i to też buduje taką wczuwę. No, rewelacja. Ten świat jest zrobiony z ogromną dbałością o szczegóły i z taką świadomością, że ludzie będą się chcieli bawić.
Wiesz co, fajnie, że nawiązałeś do Half-Life Alyx, bo to jest ten jeden z tytułów, który nigdy nie ograłem, a patrząc po recenzjach na R&D.eu czy jakichkolwiek innych kanałach YouTube'owych, niesamowicie mi się ta gra spodobała, ale nigdy nie miałem sprzętu, możliwości, żeby ograć tę grę i super by było, gdyby ten Half-Life pojawił się na PlayStation VR 2. No mam wrażenie, że mogłoby to, przynajmniej z mojego punktu widzenia, podbić sprzedaż PlayStation VR. Tam już się zaczęły pojawiać plotki, że PlayStation VR w przedsprzedaży nie sprzedaje się tak dobrze, co szybko z tego, co kojarzę, Sony zdementowało. Mhm. Więc no, ja bym tutaj jeszcze PlayStation VR nie skreślał, szczególnie w momencie, kiedy jeszcze nie wyszło, bo do premiery to jeszcze nam prawie 3 tygodnie zostały. Ja trzymam jak najbardziej kciuki, mam nadzieję, że się to uda, bo... No bo nie chcę, kurde, zapłaciłem z wersją, czy w sensie z grom, a jeszcze podstawkę kupiłem ładującą za 250 zł, no to chyba 3,5 tysiąca zł. No nie chcę wyrzucać tego w błoto, mam nadzieję, że parę fajnych gier się pojawi i spędzę może nie setki, bo czasu raczej zabraknie, ale dziesiątki godzin z tymi goglami i czekam bardzo, bardzo mocno.
Spoko. O, co wam jeszcze chciałem
to
powiedzieć?
To co, przechodzimy do Soniaków? bo to już 20 minut pierdzielimy na temat VR-a.
No dobra, to dawaj. Jakich Soniaków? Do Samsungaków?
Czy jak ktoś tam mówi? Jakich? Tych, co wyszły w zeszłym roku, bo ja byłem na pokazie i ty byłeś i tak wzięliśmy tak w ręce i mówi: o, kurde, mam déjà vu. Tak, moi drodzy, wczoraj z waszego punktu widzenia, albo przedwczoraj, czyli 1 lutego 2023 roku pojawiła się nowe Samsungi z serii Galaxy, Galaxy S23, S23 Plus oraz S23 Ultra, czyli flagowce od koreańskiego producenta, które kiedy premiera już sprzedaży, one już są?
Właśnie do końca nie wiem.
Tego nie wiem.
Już można je zamawiać. Wiem, że ta oferta promocyjna premierowa trwa do 16 lutego, ale kiedy ludzie faktycznie dostaną zamówione na przykład wczoraj telefony, nie wiem. Sorry.
No, co do samych telefonów, one, no nie ukrywajmy, są bardzo, ale to bardzo podobne do zeszłorocznych modeli, poza oczywiście ceną, która podskoczyła. Z jednej strony, przejdźmy, miejmy już temat z głowy, jeżeli chodzi o ceny. Tak, ceny są droższe i ja nie chcę w tym miejscu teraz absolutnie bronić Samsunga, bo ja z Samsungiem za bardzo nie mam nic wspólnego. Natomiast te podwyżki cen w dalszym ciągu są zauważalnie niższe niż w przypadku podwyżek cen u Apple'a. Ja sobie sprawdziłem dokładnie i te ceny się różnią. Podam wam przykład. W 2021 roku iPhone 13 Pro 128 GB kosztował 5199 zł. W 2022 roku 14 Pro, czyli no nie oszukujmy się, bardzo podobny smartfon, kosztował już 6,5 tysiąca złotych, czyli patrząc generacyjnie, jest to różnica około 1300 zł. W przypadku Samsunga, tak jak już rozmawialiśmy na kanale Computronic, tak jak Michał zauważył, są to koszta około 500-600 zł. Więc podwyżki są, natomiast różnica cenowa nie jest aż tak ogromna jak w przypadku firmy z Cupertino.
To prawda, ale różnice i Samsung S23 to w ogóle są rzeczy, które za bardzo nie idą w parze. No bo te telefony, tak jak już mówiłem...
Ale to Michał, tak no, jak w przypadku iPhone'a 13 i 14, no.
No tak, 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 zdecydowanie tak. No te telefony są bardzo podobne do poprzedniej generacji i wiadomo, z tego co też widzę, większość zainteresowanych osób zakupem, większość osób zainteresowanych zakupem w tej chwili siedzi jeszcze na Samsungach wręcz S9 czy S10, no i dla nich to na pewno będzie bardzo, bardzo fajny wybór. Powiem ci, nie wiem jak ty, ale ja jestem też zaskoczony pozytywnie tym, jakie jest zainteresowanie tymi Samsungami, co widzę po tym, jak wszystkim się oglądają dobrze te filmiki z pierwszymi wrażeniami, absolutnie wszystkim.
Tak, ja jestem w szoku.
Dla mnie to jest fajnie, cieszę się, że ludzie się interesują technologią, ale właśnie, wiesz, patrząc po tym, co te telefony oferują na tym pokazie przedpremierowym, na którym byliśmy, no nie spodziewałem się, że tak dużo ludzi czeka.
Ja też się nie spodziewałem. Ja wychodziłem z założenia, że pojadę do Warszawy, zrobimy sobie przebitki, zbijemy sobie z Michałem piątkę, pogadamy, umówimy się na jakieś alko i wrócę. A okazuje się, że ludzie są naprawdę tym zainteresowani. U mnie film już obejrzało ponad 40 tysięcy osób, a publikowałem film, no nie wiem, 12 godzin temu, więc to zainteresowanie jest. Tak jak mówię, jeżeli jesteś użytkownikiem S21, S22, a nie jesteś jakimś przepotężnym nerdem, którego każdy pierd interesuje w telefonie, to spokojnie, chill, wyluzuj, nie bierz S23. Natomiast tak jak Michał napomknął, jeżeli masz starsze modele i wymieniasz Samsungowe flagowce co 3-4 lata i masz S9, S10, myślę, że jest to świetny moment i świetny czas, aby zastanowić się nad albo S23, albo wybrać w tańszej wersji Samsunga Galaxy S22. Dwa na kolejne znowu 2-3 lata. No dobrze, Michał, powiedz mi, proszę, który z tych telefonów podobał Ci się najbardziej? Który tak wzbudził jakkolwiek niewielkie, bo niewielkie, ale Twoje zainteresowanie?
Spoko, właśnie chciałem Ciebie pytać o to samo, chociaż mnie łatwiej jest powiedzieć, który spodobał mi się najmniej, bo nie mam takiego miękkiego miejsca w serduszku dla Samsunga Galaxy S23 Plus, jako że to pewnie po prostu będzie dobry flagowiec, jakich jest na rynku wiele. Ultra mnie ciekawi bardzo ze względu na jego aparaty, które tam w tych warunkach, że tak powiem, premierowych troszkę sprawdzałem i to, co widziałem, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Zarówno zoom, jak i tryb portretowy, jak i po prostu taka ogólna jakość zdjęć są niesamowicie dobre i nie mogę się doczekać, żeby porównać je z iPhone'em 14 Pro Max. I jestem też szczerze przekonany, że ten iPhone w tym porównaniu dostanie po dupie, więc chętnie tym bardziej sprawdzę. Natomiast S23 no to jest jeden z takich ostatnich na pewno niewielu telefonów, które są najwyższej klasy, a jednocześnie nie są zbyt duże i te jego gabaryty też przemawiają u mnie za tym, żeby się nim zainteresować, bo takich telefonów po prostu nie ma. Może będziemy mieli jeszcze Asusa w kolejnej części roku, może będą jakieś Sony, ale one będą jeszcze droższe. A poza tym, no to Samsung na pewno będzie pierwszym wyborem. No i Samsung w tej, ta podstawka w tej cenie 4800 niestety, bo 4600 to wersja 128, która ma też wolniejszą pamięć. No, nie oszukujmy się. Wydaje mi się, iż chcąc, nie chcąc, a bardziej nie chcąc, ale to w tym roku będzie i tak dobra cena za flagowca.
Przerażające, ale prawdziwe, nie? Podstawowy, najtańszy model, około 5000 zł. Tak, moi drodzy, bo ja osobiście przyznam, że zapomniałem o tym powiedzieć w materiale. Pamiętajmy, informujemy Was, że Samsung Galaxy S23 w wersji 128 GB, a jest to jedyny Samsung w portfolio, który posiada taką pamięć, ma pamięć UFS 3.1. Wszystkie inne modele powyżej 128 GB mają UFS 4.0, tak Michał?
Tak jest, no.
Tak, i pamiętajcie proszę, że S23 jest w wersji 128 i 256, a na przykład S23 Plus ma już wersję 256 i 512, a Ultra 512 i 1 Tera. I tutaj odpowiadając już na jeszcze niezadane pytanie przez Michała, mi osobiście najbardziej podoba się wersja najmniejsza. Małe, czarne, niemożliwe, nieprawdopodobne, ale taka jest prawda. Bardzo kompaktowy, bardzo przyjemny tak w korzystaniu w jednej ręce. Najwięcej z nim spędziłem czasu na pokazie przedpremierowym. Wczoraj jeszcze od Komputronika dostałem swój jeden egzemplarz, więc ja tym maluchem jestem mega, mega, mega zaskoczony.
To teraz powiedz mi ty, Bartek, jako że już masz u siebie małego, to czy jest taka rzecz, którą zauważyłeś?
36 lat.
Tak. Czyli też zero nowości. Czy jest coś takiego, co zauważyłeś w tym S23, co skłoniłoby użytkowników do postawienia właśnie na S23, a na przykład nie na S22, zakładając, że S22 wciąż będzie w sprzedaży, bo te zmiany, no nawet po tym, co mówił Samsung, co oni sami starali się zareklamować na własnej prezentacji, którą żeśmy oglądali, nie są duże, ale może, jeżeli ty już spędziłeś z nim więcej czasu, to zauważyłeś coś, co rzeczywiście przemawia jeszcze bardziej na jego korzyść.
Powiem wam tak, tak jak powiedziałem parę minut temu, jeżeli masz S22, S21, raczej nie zastanawiaj się nad wymianą nad S23. Natomiast jedynymi takimi różnicami, ale to mówię bardziej, zaznaczam, z perspektywy geeka, to jest ta większa bateria, 200 mAh, bo przypominam, S22 miał 3700, ten ma 3900 i to jest jedna zmiana. Druga zmiana to na pewno będzie wydajniejszy Snapdragon 8 generacji drugiej względem Exynosa zeszłorocznego. I trzecia zmiana, ale to już bardziej taka wizualna, to brak tej wysepki, który mi w tych telefonach bardzo, bardzo się podoba, bo teraz S23 oraz S23 Plus nawiązują swoimi pleckami do modelu Ultra. Ale no tak jak widzicie, no to nie jest argumentacja taka, żeby zachęcić kogokolwiek z Was do wybierania tego telefonu. Mi, tak jak mówię, mi osobiście ten telefon się podoba najbardziej i myślę, to, że w pierwszej kolejności zrecenzuję jego. Plusa chyba nie będę recenzować, bo recenzowałem go w zeszłym roku. W sumie notabene dziękuję też, film się obejrzał bardzo, bardzo spoko, bo tam chyba 160 tysięcy osób obejrzało tę recenzję. No i na koniec pozostawię sobie Ultra i być może też zestawię go z iPhone'em.
Co ja bardziej chciałem zapytać o to, nie czy osoby, które mają S22 powinny sobie kupić S23, tylko teraz widzę, że S22 jeszcze jest w niektórych sklepach i że w tych sklepach kosztuje podstawka, czyli ta wersja 128 giga, kosztuje równe 3000 zł. I wiesz, czy warto dokładać aż 1600?
No to niech biorą S22.
Okej, no to właśnie o to mi chodziło. No spoko, tak. Coś tam jeszcze potestowałeś, aparaty posprawdzałeś może? Może tutaj są jakieś zmiany?
Nie, totalnie nie miałem czasu, bo wczoraj wczoraj miałem zapierdziel, jeżeli chodzi o pracę. No pracę, wiesz, ciężko naszą pracę nazwać pełnoetatową pracą. Więc nie, jeszcze nie. Myślę, że dopiero w przyszłym tygodniu, pod koniec przyszłego tygodnia pojawi się jakiś taki większy materiał, w którym mam nadzieję, że uda mi się porównać aparaty w takim bazowym modelu, jakim jest S23 z iPhone'em 14 Pro, bo jednak mimo wszystko, mimo iż wiem, że iPhone 14 ostatecznie powinien być konkurentem dla Samsunga Galaxy S23, tak w praktyce S23 mały w niczym nie będzie ustępować iPhone'owi 14 Pro, więc dla mnie to po części to jest konkurencja pomiędzy Galaxy S23 a iPhone'em 14 Pro bez Maxa.
No, jeżeli tak na to patrzymy, to rzeczywiście tutaj Samsung nadal ma sporą tę przewagę cenową, bo 14 Pro startują chyba od 6500 w tej chwili?
Tak, 6,5 tak jest.
No to 6,5, a 4 i 6 to jednak jest różnica.
Ale zobacz, to tak, potężna. Bo to jest różnica prawie 2000 zł, a w S23 tak samo masz ekran 120 Hz, tak samo masz 3 obiektywy. Teleobiektyw, ultra szeroki, obiektyw główny. Tak samo masz to ładowanie indukcyjne, tak samo masz, masz jeszcze ładowanie zwrotne, którego w Apple nie ma, ale wszystkie rzeczy, wszystkie elementy S23 mogą bez problemu konkurować z iPhone'em, a 14 Pro, gdzie 14, no nie oszukujmy się, za 5200 zł, ekran 60 Hz, brak teleobiektywu, no z perspektywy tańszego iPhone'a zeszłorocznego wygląda to bardzo, bardzo słabo.
Nie, no wiadomo, że 14 to jest porażka. Znam jedną osobę, pozdrawiam serdecznie, która kupiła sobie 14, ale to też był ten taki przypadek, że kolega siedział na iPhone'ie jeszcze takim, wiesz, z ramkami, nie pamiętam, który to był, może to był któryś SE, może to była 8, siedział na nim od lat i po prostu dostał u operatora, pewnie ze względu na to, że te 14 się nie sprzedają zbyt dobrze, dostał super ofertę na 14 i stwierdził, że już do Pro nie chce mu się dokładać, bo i tak będzie miał ogromny przeskok względem tego, co miał. Więc w takim przypadku tak, nie będę go szykanował za to, że wybrał taki, a nie inny telefon, no ale dla większości osób ten zakup 14, no to nie bardzo.
No
to,
nie.
To nawet jeszcze...
Nie, totalnie.
Jeszcze dużo mniejsza różnica niż pomiędzy tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli Samsungiem S22 i Samsungiem S23. Wiesz co, ja bym jeszcze zapytał i też może uda nam się zaangażować widzów, słuchaczy w tę jakże fascynującą dyskusję. A co sądzisz ostatnio o oprogramowaniu Samsunga? Bo moim zdaniem tutaj zrobili ogromny krok do przodu. Te telefony naprawdę działają już tak, jak flagowce działać powinny, a oni zawsze mieli z tym trochę problem. No i to oprogramowanie jest bardzo przemyślane, zarówno pod kątem tego, jak sam telefon działa, jak jest wygodny w obsłudze, jak i tego, jak komunikuje się z komputerami z Windowsem, bo tam tutaj Microsoft, z tego co widziałem, mocno współpracuje z Samsungiem właśnie. Bill Gates nawet używa Samsunga Galaxy Fold, o czym kiedyś mówiliśmy, jako swojego prywatnego, w cudzysłowie, telefonu, jako swojego daily. No i tutaj chyba Samsunga trzeba trochę pochwalić.
Tak, nie no, ewidentnie na przełomie wielu, wielu lat Samsung zrobił spory postęp, jeżeli chodzi o samą nakładkę, bo wiadomo, no Android działający na jądrze Linuxa jest dostępny dla każdego, każdy z producentów poza oczywiście Apple'em korzysta z Androida. I tak jak kiedyś nie cierpiałem, nie znosiłem TouchWiza u Samsunga, bo to naprawdę lagowało mocno i określenie LagWiz też z dupy się nie wzięło, tak teraz wersja One UI, teraz jeszcze przy update'cie 5.0, 5.1, no sprawdza się naprawdę fantastycznie i tak jak powiedziałem przy pierwszych wrażeniach, wiadomo, no ja to tylko oceniam z perspektywy półtorej godziny korzystania z tych urządzeń, ale naprawdę to działa niesamowicie płynnie, przełączanie się pomiędzy obiektywami, to wszystko jest niesamowicie takie płynne, takie satysfakcjonujące, takie dające pozytywne wrażenia z tego, że faktycznie korzystasz z telefonu klasy premium. I ja wiem, to już w iPhone'ach mamy od lat, ja wiem, że na czystym Androidzie, w Google Pixelach też to mamy, ale u Samsunga to zawsze jest coś nowego i z perspektywy lat, zamiast żeby Samsung się ustabilizował na takim poziomie, ok, jest dobrze, nie skupiamy się teraz na software'ze, tak, no jest po prostu coraz lepiej i ja Samsunga za to szanuję.
No dobra, to co, przechodzimy sobie płynnie do polecajek, bo w sumie nie każdy odcinek musi trwać tę godzinę, jak to zawsze pokazujesz.
Tę godzinę. Dobrze, moi drodzy, pierwsza anty, skoro nie anty poleca, to nie anty polecajka. Dobra, wczoraj późnym, naprawdę późnym wieczorem, bo to chyba była godzina 23, zaczęliśmy z Justyną oglądać Czarną Panterę, Wakanda Forever. O kurwa, naprawdę, ej, dobrze wiecie, że ja jestem mega fanem MCU, oglądam wszystko Marvela, co popadnie, ale ten film tak mi nie siadł. Nie obejrzałem nawet całego, przyznaję się, obejrzałem 1/3 i zasnąłem. I Justyna do mnie mówi, ej Bartek, usypiasz? Ja mówię, no, dobra, to wyłączamy. Naprawdę, nie wiem, być może są osoby, którym Czarna Pantera, ta, która od wczoraj jest na Disney Plusie, bo ja też nie byłem w kinie, się spodoba, nie neguję tego, ale ja niesamowicie przez 1/3 filmu się wynudziłem na tym. Nie siadło mi totalnie, jako jeden z nielicznych filmów w MCU, w sensie no ja pomijam tam She-Hulk, mówię o filmach, a nie o serialach. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo słabo i ciekawi mnie zdanie fanów MCU, czy ten film im siadł, czy im nie siadł, a jeżeli nie siadł, albo nie oglądali, to gorąco zachęcam sobie obejrzeć, tak jak ja kawałek na Disney Plusie i zobaczyć, czy nie Antycban ma rację, czy też nie ma. Nie będę już mówić o Forspoken, bo Forspoken tak samo totalnie mi nie siadło, ale z takich największych polecajek jeszcze raz gorąco polecam Dead Space'a, ponieważ jest to gra przemyślana, to co zostało, to co miało być zmienione względem pierwowzoru zostało zmienione, główny bohater Dead Space'a, czyli nie żaden Marine, po prostu nie pamiętam, tam był mechanik, nie wiem dokładnie kim tam był, Isaac zaczął mówić, gdzie w oryginalnej wersji w ogóle nic nie mówił, grafika została totalnie przemodelowana, lekkie zmiany, minimalne zmiany w gameplayu także również zostały wprowadzone, ja bawię się świetnie i powiem Ci, że tak, kupiłem na PlayStation 5, chciałbym tę grę przejść, ale znowu nie mam czasu, jutro wyjeżdżam. I nie wiem, czy nie będę głupi i nie kupię sobie na Steam Decku, żeby móc sobie to mobilnie przejść, a z tego co patrzyłem gdzieś tam na ustawieniach graficznych na low z włączonym wygładzaniem krawędzi, może to jeszcze tam pójść w granicach tych 30-40 klatek. Bardzo, bardzo polecam, bo są to takie remake'i, na które czekamy, tak jak uwielbiałem i w dalszym ciągu uwielbiam oryginalną Mafię i Mafię Definitive Edition, tak samo bardzo, bardzo podobał mi się Dead Space Remake.
A są cross-save'y, jak mówisz już o tym Steam Decku?
No właśnie, właśnie to jest jeden z argumentów, bo Callisto tak przeszedłem, cross-save'y były i to jest pierwsza rzecz, na którą muszę sprawdzić, bo jeżeli nie będzie cross-save'a, no to nie biorę, to nie, bo już coś tam sobie przeszedłem, no już parę ładnych godzin przeszedłem na PlayStation 5, więc jeżeli są cross-save'y, kupię, jeżeli są, nie są cross-save'y, no to znowu będę sobie, jak to większość ostatnio gier, będę przechodzić na raty, bo nie chce mi się jeszcze raz tego przechodzić.
No dobra, co do mnie to... Ja przez ostatni weekend, niestety, dlatego się nie spotkaliśmy na dłużej, trochę się kiepsko czułem, ale dzięki temu przynajmniej zacząłem sobie tam eksplorować właśnie jakieś popkulturalne twory, na które wcześniej nie miałem czasu, więc zacząłem sobie czytać książkę o historii Lego, złożyłem sobie klocki Lego Apollo 11, na które właśnie patrzę i wyglądają zajebiście, a mam jeszcze tego Bowsera od Ciebie, który jest już następny w kolejce. Zacząłem oglądać nowy serial, ale to może też powiem za tydzień, a tymczasem myślę, że na dwie gry chciałem zwrócić Waszą uwagę. Po pierwsze, tytuł, o którym każdy mówi, że nikt na pewno w niego nie zagra, i z tego powodu wydaje mi się, że właśnie wszyscy go sprawdzają. To jest zapowiedziany i wydany tego samego dnia podczas prezentacji Microsoftu Hi-Fi Rush na Xboxy Series i kompy. Kurczę, jaka to jest świetna gra. To jest połączenie gry rytmicznej ze slasherem, takim typowym, a właściwie bardziej taka slashero-platformówka, z tym, że wszystko, co w niej robimy, powinniśmy, a w walce wręcz musimy, wykonywać w rytm muzyki. Tam sobie lecą takie rockowe kawałki, część to są kompozycje oryginalne na potrzeby tej gry, a część, kawałki, zwykle na przykład z bossami w walkach, są to utwory licencjonowane i to takie dosyć znane dla osób, które słuchają podobnej muzyki. Wszystko jest w takim bardzo luźnym, komiksowym klimacie, mnóstwo humoru w dialogach. Główny bohater jest w ogóle totalnym głupkiem, ale przesympatycznym. Grafika cel-shadingowa, czyli taka, jaką bardzo lubię. Ta gra wygląda jak po prostu kreskówka w ruchu. Wszystko jest gładziutkie, piękne i takie krzykliwe.
No i wolno się starzeją takie gry, nie?
Tak, no przecież nie, Wind Waker na GameCube, który ma 20 lat już, no 20 lat, nadal wygląda rewelacyjnie, albo Jet Set Radio, które...
13 tak samo, ta pierwsza 13 też wygląda sympatycznie.
Tak, no, albo właśnie to Jet Set Radio mi się bardzo kojarzy właśnie z tym Hi-Fi Rush, to jest gra z Dreamcasta, która do tej pory jest do kupienia choćby na Steamie, w wersji, która z tego co kojarzę nie różni się niczym, tylko tym, że możesz ją sobie odpalić w większej rozdzielczości i w proporcjach ekranu 16:9, a nie 4:3. Więc Hi-Fi Rush też ma ten ponadczasowy look, ma bardzo wciągającą historię, która jest totalnie durna, ale po prostu jest zabawna i fajnie się tego słucha, a gameplay na wyczucie rytmu jest, kurczę, trudny, bo mnie do tej pory zwykle slashery, mimo że lubię, to kojarzyły się z tym, że wiesz, grasz tak, że nawalasz przyciski szybciej albo wolniej, w zależności od tego, ile akurat tam potworków cię atakuje. I że są tam jakieś kombinacje, które sobie czasami wklepiesz dla własnej satysfakcji, ale generalnie no to raczej używasz, ja tak przynajmniej grałem, generalnie raczej używasz pojedynczych ataków, bo nie masz aż tyle czasu i takiego skilla na myślenie. Natomiast w tym Hi-Fi Rush rzeczywiście, jeżeli chcesz być dobry i wygrywać, to musisz wykonywać konkretne kombinacje, które są dość trudne, no bo właśnie musisz wykonywać je w rytmie. Tam jeden przycisk odpowiada za atak lekki i tych ataków lekkich możesz zrobić więcej, jakby ten rytm jest dwa razy szybszy. Są, nie wiem, ósemki zamiast ćwierć nut, a atak silny wykonujesz ich po prostu mniej i masz takie kombinacje jak na przykład szybki, silny, szybki, nie? I to musisz zrobić w odpowiednim rytmie. Jeszcze nie wiem, wykonać w międzyczasie wyskok w powietrze. To jest fajne. Gra jest na jakieś, z tego co widziałem, 12 godzin. Ja grałem 6-7, myślę, że niedługo skończę i jeżeli macie dostęp do Game Passa, no to sprawdźcie koniecznie, bo to jest naprawdę perełka, która w tej chwili zbiera już same właściwie ósemki, dziewiątki, dziesiątki w recenzjach i grzechem byłoby nie sprawdzić, jeżeli macie to w cenie abonamentu. A moją drugą polecajką jest gra, którą odpaliłem sobie ostatnio, jak jechałem komunikacją miejską i trochę mi się nudziło i akurat miałem chwilowo kiepski zasięg, bo w tamtym miejscu wszędzie jest kiepski zasięg.
Sayonara... Kiedy jeździsz komunikacją miejską?
No akurat teraz sobie pojechałem. Z tego Samsunga wracałem. To mówiłem ci, że tam samochodem tylko
pod PKP. Dobra, właśnie.
No, więc włączyłem sobie grę, którą ściągnąłem trochę wcześniej i która jest dostępna w innym abonamencie, mianowicie w Apple Arcade. Sayonara Wild Hearts. To jest tytuł indie, który ma już kilka lat na karku. Do tej pory zawsze mi się podobał też jego styl graficzny i takiej ogólnej prezentacji audiowizualnej, z tym, że jakoś nigdy nie było mi po drodze, żeby go kupić, a właśnie parę dni temu zobaczyłem, że jest z tym Apple Arcade. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Nie? Dobra. To jest gra, która ma taki bardzo mocno retro-wave'owy, synth-wave'owy look, i w tle leci właśnie muzyka w podobnym gatunku. I kurczę, bo trudno tę grę opisać. W nią grasz tak, jakbyś słuchał sobie właśnie takiego synthwave'owego albumu muzycznego, tylko do tego miał to zilustrowane jakąś interaktywną opowieścią, bo tam rzeczywiście jest taka trochę kryptyczna, opowiedziana właściwie bez słów albo prawie bez słów opowieść. I sam gameplay jest bardzo, bardzo, bardzo prosty, bo polega właściwie tylko na quick time eventach, na strzelaniu do celu i na omijaniu przeszkód. To są trzy rzeczy, więc ja się na początku bałem, że kurde, tę grę znam z konsol, a tutaj na ekranie dotykowym, no nie wiem, ale się okazało, że ona właściwie wygląda, jakby była zrobiona pod ekran dotykowy. No ale to jest taka właśnie fajna podróż, jak oglądanie pięknego teledysku, w którym musisz, czy możesz, czy musisz brać udział i przez godzinkę słuchania bardzo, bardzo fajnej, wciągającej muzyki. Więc dzisiaj taka muzyczna polecajka, Sayonara Wild Hearts, również dostępna w abonamencie Apple Arcade. Gra na godzinkę dosłownie, chociaż można bić tam swoje własne rekordy i myślę, że te utwory są na tyle fajne, że będziecie wracali, bo ja będę. No i chyba tyle ode mnie dzisiaj.
No dobra, super. Tą Sayonara na pewno sobie sprawdzę, bo mnie to też na pewno zaciekawiło, a czasami w wolnej chwili właśnie na chwilkę potrzebuję takiej gry, żeby się totalnie odciąć.
To ci tylko jeszcze powiem, Bartek, wiesz co, poczekaj, to jeszcze tylko ci dodam, żebyś się nie zniechęcił, bo ja tam powiedziałem, że prosty gameplay, ale tak myślę, że on się rozwija, więc to, co jest w poziomie pierwszym, drugim, gdzie rzeczywiście...
Prosty gameplay, ale Bartek, żebyś się nie zniechęcał, dla ciebie może nie być taki prosty.
Nie no, w tym sensie, że pierwsze
ze dwa... Zamiary. Dobrze, Michał.
Dobrze, w tym sensie, że pierwsze ze dwa czy trzy poziomy rzeczywiście są takie, że dużo więcej słuchasz, niż faktycznie musisz coś robić, ale później pojawia się troszkę nowych mechanik i ta gra robi się dosyć odprężająca, ale też wymagająca. Więc tylko ci mówię, żebyś nie patrzył po jednym poziomie. No i tyle.
Dobra, okej. No, dzisiaj, moi drodzy, może nie ma pełnej godzinki, ale jest około godzinki lekcyjnej, więc 45 minut. Mam nadzieję, że spędziliście je z nami równie z uśmiechem i pozytywnie, jak my zawsze ze sobą. Gorąco zachęcamy do pozostawienia subskrypcji na kanale YouTube. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie nas na Apple albo Spotify, to gorąco również zachęcamy. No i pytanie ode mnie do Was i pewnie również od Michała. Jak Wam podobają się nowe Samsungi? Czy faktycznie uważacie, że zmiany, jakie następują w tych smartfonach, są tak małe, na pewno są małe, czy jest sens co roku wydawać te telefony? Ja wiem, że z marketingowego punktu widzenia i finansowego wielu producentom się będzie to opłacać, ale czy nie lepiej czasami jest przeczekać? Wiesz, Michał, to jest trochę tak jak z Assassinami. Kiedyś co roku wychodziły, a potem, hej, nie sprzedaje się to tak dobrze, wyluzujmy i potem wychodzi taki Origins i wychodzą, co tam jeszcze wyszło, Odyseja i Valhalla i były to już solidne tytuły, teraz znowu mamy przerwę. No dobra, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę.
Pa.
Ale idealnie, no pa.